będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Ocena obecnej sytuacji w Polsce to temat ogólny, ale myślę bardzo ważny. I nasz gość, pan poseł Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej w latach 2015-2018. Witam serdecznie, panie ministrze, w naszym studiu nie po raz pierwszy. Dzisiaj zresztą dzień szczególny, bo też felieton nas czeka przed godziną 21.
No, dużo bardziej szczególnym dniem ten będzie 13 ze względu na objawienia fatimskie. Ale rzeczywiście to jest dzisiaj dzień szczególny, chociaż głównie ze względu na to, co się w Polsce dzieje, ze względu na tę niezwykłą sytuację i dobrym
myślą. Tak, wejdę w słowo, tak myślałem, żeby trochę się pokusić na początek, pan jest też historykiem wytrawnym, żeby taką zrobić, prawda, retrospekcję tych lat, które te stulecie i porównać czasy tamte, czasy teraz, ale myślę, że jak pan mówi, sprawy są tak gorące na bieżąco, że musimy się zająć jednak tym przełomem, który teraz się dokonuje. Uczestniczymy, mi się wydaje, w pewnym konkretnym czasem, który nazwiemy za ileś tam lat przełomem.
No wszystko na to wskazuje, że mamy taką szansę na to, że to, co przeżywamy, będzie wielkim cywilizacyjnym przełomem, ale nawiązanie historyczne jest warte i pozwolę sobie w bardzo dużym skrócie to zrobić poprzez takie oto porównanie. Polska po 1918 roku odrodziła się dzięki różnorodnym przemianom cywilizacyjnym, wielkiej pracy Kościoła, pracy stronnic, które weszły w lud i dokonały odrodzenia narodowego Polski.
I to zarówno
ze strony Stronnictwa Narodowego, jak i ze strony niepodległościowej części Polskiej Partii Socjalistycznej. To jest wszystko prawda, ale później w okresie stabilizacji państwa i po zwycięskiej wojnie z bolszewikami, gdy zaczęły się panował system konstytucyjny, okazało się, że tak duże były podziały w społeczeństwie, że żadna z partii nie była w stanie uzyskać w trybie wyborczym, konstytucyjnym, nie była w stanie uzyskać większości pozwalającej jej zmieniać kraj, że doszło do takich napięć, że ta większość, ta możliwość rzeczywistego ratowania i przekształcenia kraju musiała powstać na skutek tego, co nazywamy zamachem majowym. Sam tryb wyborczy tego nie zapewnił. To bardzo zaciążyło nad II Rzeczpospolitą tak dalece, ale także pozytywnie, że rząd na uchodźstwie podjął decyzję, że będzie można mówić o rzeczywistym niepodległości Polski dopiero wtedy, gdy Polacy będą mogli w wolnych wyborach dokonać konstrukcji własnego rządu, parlamentu i tak dalej. Ten element wolnych wyborów stał się symbolem odzyskania niepodległości i przewijał się przez cały okres walki o niepodległość po roku 45. Tutaj były wtedy, kiedy powstawała niepodległościowa, ale także demokratyczna opozycja, były tutaj duże różnice między poszczególnymi środowiskami. O ile środowisko niepodległościowe naciskało na to, żeby wolne wybory uczynić, jak bym, główną osią naszych działań niepodległościowych, to środowisko postkomunistyczne, rewizjonistyczne, lewicowe uważało, że ważniejsze są elity, ważniejszy jest ruch społeczny, ważniejsze jest to, co się przez media dzieje i tak dalej, niż wolne wybory jako punkt odniesienia. To doprowadziło do tego, co widzieliśmy przy okrągłym stole, że zamiast wolnych wyborów był pewien kontrakt polityczny. I to zaciążyło także nad obecną sytuacją. Po raz pierwszy w istocie w roku 2015 powstała sytuacja, która nie miała swojego odniesienia ani w okresie II Rzeczypospolitej, ani później. Polacy powierzyli poprzez kartkę wyborczą jednej formacji, formacji patriotycznej, możliwość przekształcania kraju. No i cud się dokonał. I cud się dokonał. Cud, można by powiedzieć, zaplanowany cud, bo cud rękoma ludzi, którzy poprzez kartkę wyborczą zdecydowali. Tak po 27 lat okrągłostołowych różnych rządów, bo przecież tylko rząd Olszewskiego i rząd Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście były rządami niepodległościowymi, tak dajemy szansę formacji patriotycznej. Niech pokaże, co naprawdę może, bez żadnych przystawek, bez tam jakichś dodatkowych obciążających i wymuszających kompromisy
układu. Coś za coś, tak?
I rzeczywiście ten okres ostatnich 4 lat pokazał, że to daje wielkie możliwości. To daje wielkie możliwości walki i przekształcania kraju zgodnie z żądaniami i oczekiwaniami społecznymi, bo my tak naprawdę niczego wielkiego nie wymyśliliśmy przecież. My tylko realizowaliśmy to, czego społeczeństwo się domagało, zarówno w sferze społecznej, to co się dzieje z 500+, przecież jest po prostu reakcją na żądanie społeczne, żeby wzmocnić rodzinę. To wielkie przerażenie związane z tym, że dzieci wykształcone w Polsce, wychowane w Polsce, musiały wyjeżdżać za granicę, żeby tam móc tworzyć rodziny, żeby tam móc się rozwijać, żeby tam móc rzeczywiście żyć. W związku z tym było olbrzymie oczekiwanie społeczne, żeby wreszcie zadbać o rodzinę w sposób taki, by ona faktycznie mogła w Polsce funkcjonować. Druga kwestia bezrobocia. Przecież to było jedno z najbardziej straszliwych doświadczeń, zwłaszcza na prowincji, bo w wielkich miastach
to wyglądało. Upokarzających,
prawda. Upokarzających i niszczących więzi rodzinne i niszczących także
człowieka,
zwłaszcza mężczyźni to bardzo dotkliwie odczuwali, no bo poczuwali się słusznie za odpowiedzialność za rodzinę, a tutaj nie mogli tego realizować. I proszę bardzo, w ciągu 3 lat bezrobocie to jest fenomen absolutny w historii cywilizacji, tak powiem. W ciągu 3 lat bezrobocie zostało zlikwidowane. Dziś jesteśmy w odwrotnej sytuacji, dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że brakuje w Polsce rąk do pracy. Ten element, który dzisiaj stawiamy, to on wybrzmiał w przemówieniu pana prezesa Kaczyńskiego ponad 10 dni temu w Lublinie, wtedy, kiedy ten program był nowy prezentowany, czyli minimalna płaca
przyszło.
Prawda? Najpierw 2600, potem 3000, potem 4000. Podniesienie tej minimalnej płacy ma doprowadzić między innymi nie tylko być jeszcze dodatkowym kołem zamachowym rozwoju gospodarki, ale także doprowadzić do tego, że nie będzie można dzięki napływowi ludności, która jest gotowa na dużo niższym poziomie swoje żądania, że tak powiem, stawiać, obniżać poziom i utrzymywać na niskim poziomie byt społeczeństwa polskiego. Bo Polakom po prostu należą się większe pieniądze. Bo naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby Polacy posiadali takie płace, jak one są w pozostałych krajach Unii Europejskiej. To jest plan, który się nie da zrealizować od razu. Ale ostatecznie płaca minimalna w 2023-2024 roku na poziomie 4000 zł to jest właśnie odpowiada średniej płacy minimalnej w innych krajach europejskich. Mamy nadzieję, żeby mniej więcej w roku 2030 osiągnąć poziom 90, może nawet więcej procent średniej
i też to dobrze rozumieć, nie bójmy się, że te 4000 oznacza, że ci, co teraz mają 4,5, będą mieli obcięte. Nie.
Nie. No, w żadnym wypadku jest płaca minimalna. Co więcej, zaczęto robić propagandę, że to uderzy w małe i średnie przedsiębiorstwa. Nieprawda. Następnym krokiem, przedstawiał to pan premier Morawiecki, było obniżenie ZUS-u dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie zresztą funduszu miliardowego, wielomiliardowego funduszu na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, tak żeby one nie były w żaden sposób dotknięte tą obowiązkiem świadczenia płacy minimalnej. Ale aby to wszystko, a to oczywiście jest tylko zarys tego problemu, bo przecież jeszcze zrównanie płac, zrównanie dopłat do hektara dla polskich rolników ze średnią w Unii Europejskiej. Ja słyszałem, już nie pamiętam nawet jak się nazywa ten pan z PSL-u, który mówił, że obecnie jest właśnie zrównana. To jest oczywiście nieprawda. Średnia europejska to jest 260 euro, a w Polsce 200 euro. W związku z tym proszę nie okłamywać, szanowni panowie z dawnego ZSL-u, proszę nie okłamywać Polaków, dlatego, bo to wy jesteście odpowiedzialni. Tak, zwłaszcza rolników, bo to wy jesteście odpowiedzialni za to, że nie wynegocjowaliście, zgodziliście się na to, żeby przez tyle lat, od 2004 roku, polscy rolnicy byli, że tak powiem, spychani na margines i musieli konkurować z takim dodatkowym ciężarem na plecach, jakim było nierównomierność.
Czyli powracając do początku, panie ministrze, teraz po prostu politycy Zjednoczonej Prawicy pukają delikatnie poprzez środki przekazu, poprzez spotkania do wyborców potencjalnych i mówią słowo kontynuacja. Pozwólcie nam...
Nawet więcej niż kontynuacja. To nie ma być kontynuacja, proszę ojca. To ma być wielki skok cywilizacyjny,
Kontynuacja tego, co się już zaczęło, prawda?
Tak, na bazie tego, co się zaczęło. Tylko chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, można powiedzieć, z mojej dziedziny odpowiedzialności. Otóż, aby to się w ogóle mogło dokonać, aby ta zmiana, która była realizowana w ciągu tych 4 lat, ale zwłaszcza w ciągu tych następnych lat, mogła mieć miejsce, trzeba było zagwarantować nam jako narodowi poczucie bezpieczeństwa we własnym domu. My przez kilkadziesiąt lat, począwszy od II wojny światowej, żyliśmy pod olbrzymim psychologicznym ciężarem obawy, że zaraz tutaj przyjdą ze wschodu, albo z zachodu, albo nie wiadomo skąd.
Albo
prawda?
Niemcy, albo Rosjanie. Prawda?
No tak. I przy pomocy presji militarnej wymuszą na nas jakieś ustępstwa. Tak jak się działo od właśnie II wojny światowej, aż do chwili obecnej. W różny sposób. Ja pamiętam jeszcze przecież groźby, jakie Jelcyn formułował pod adresem Polski, ale także jakie Putin formułował.
Gruzja chociażby, prawda?
Ale nie tylko, proszę ojca. Jeszcze w 2009 roku, podczas uroczystości związanych z
na Westerplatte,
pan Putin bardzo jasno powiedział, chcemy zastąpić Unię Europejską sojuszem rosyjsko-niemieckim, który będzie dominował w Europie i który będzie tworzył geografię europejską. Nie trzeba być wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej, żeby zdawać sobie sprawę, jakie to niesie zagrożenie. Ja nawet nie mówię, co jest lepsze, co jest gorsze, tylko jakie to niesie zagrożenie i jakie będą tego konsekwencje, właśnie pamiętając o tym, co zrobił pan Putin w Gruzji, co zrobił później na Ukrainie. Znowu nie trzeba być zwolennikiem specjalnym Ukrainy, żeby rozumieć, że militarna okupacja części innego państwa jest po prostu kontynuacją dominującej polityki sowieckiej. Otóż trzeba było zagwarantować bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo zagwarantowaliśmy na dwa sposoby. Po pierwsze, rozwijając własną armię, w tym także Wojska Obrony Terytorialnej, które pokazują lokalnej społeczności, że może się czuć bezpieczna, bo ludzie spośród niej pochodzący, jej obywatele, jej współobywatele na co dzień są ludźmi, którzy przechodzą ćwiczenia wojskowe, którzy są włączeni w całą infrastrukturę armii, którzy wypełniają tam istotne zadania i gwarantują bezpieczeństwo tej lokalnej społeczności. No i z drugiej strony, na czas, dopóki ta armia nie przejdzie na tyle przemian, by być zdolna samemu gwarantować bezpieczeństwo krajowi, strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, którego takim nie symbolem, ale dowodem, że on jest prawdziwym sojuszem, a nie papierowym zapewnieniem, jest obecność armii amerykańskiej na polskim terytorium. Obecność armii sprzed dziesiątki tysięcy kilometrów, ci młodzi chłopcy, ale także dziewczęta, bo tam przecież służą także kobiety, prawda? Ale oni tutaj przyjeżdżają, żeby bronić Polski. Oni po to tutaj przyjeżdżają i będą stacjonowali tylko tak długo, jak Polacy będą tego potrzebowali, a my tego ciągle jako odstraszenie potrzebujemy, dopóki, powtarzam, nie będziemy mieli tej gwarancji. Otóż to był niezbędny element, żeby przemiany gospodarcze mogły być zrealizowane. Bo dotychczas przez cały czas byliśmy pod takim szantażem. Nie można wybrać prawicy, bo Kreml się na to nie zgodzi.
Co powie Rosja?
Prawda? Co powie Rosja? Jak będzie formacja niepodległościowa, to co powie Rosja? Prawda? Nie wolno nam handlować z tymi, tylko wolno z tymi, bo Rosja i tak dalej. Rosja. Byliśmy nieustannie pod tym ciśnieniem. to zostało wyeliminowane, jestem przekonany, raz na zawsze, a tym pewnego rodzaju zwornikiem tego było podpisanie umowy kilka dni temu przez pana prezydenta Dudę, pana prezydenta Trumpa o trwałym stacjonowaniu wojsk amerykańskich, trwałym tak długo, jak my będziemy tej trwałości chcieli, prawda, na terytorium.
Nie ma takiej głowy państwa chyba w Europie innego, które by się tak spotykała często z prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak nasz prezydent, prawda?
To prawda, ale to też trzeba sobie jasno powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, emocjonalnie pan prezydent Trump, zwłaszcza od czasu pierwszej wizyty, jest z Polską związany. Na nim zrobiło, a rozmawiałem z nim także i o tym, na nim zrobiło nieprawdopodobne wrażenie to, jak został przyjęty w Polsce w 2017 roku na Placu Krasińskich i w ogóle wówczas w jego oczach to było, no to były nie dziesiątki, ale wręcz setki tysięcy ludzi, którzy tam przyszli. Rzeczywiście przyszło bardzo, bardzo wiele ludzi, ale także było to w kontraście do tego, co go spotkało następnego dnia w Niemczech, gdzie spotkały go wielkie demonstracje antyamerykańskie, palenie samochodów, palenie domów, no w ogóle nieomal zamieszki mające charakter bitwy wymierzonej
i to sobie
docenię, Stany Zjednoczone. Na tym tle wielka, tak powiem, no rzeczywiście radość Polaków ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi odegrała i po dzień dzisiejszy odgrywa duże... Ale też jest to człowiek bardzo pragmatyczny, trzeba pamiętać. Otóż on wygrał ostatnie wybory, swoje pierwsze wybory, w dużym stopniu dzięki Polakom. Bo to w tych tak zwanych swing, czyli ważących, zmieniających pozycje być może niepewnych Stanach, to właśnie te kilkadziesiąt tysięcy Polaków głosów oddanych na Trumpa zdecydowały, to jest system większościowy, więc nawet jeden głos różnicy sprawia, że cały głos, wszystkie głosy tego stanu są liczone na rzecz danej osoby. Sprawiły, że pan prezydent Trump wygrał. On się przygotowuje teraz do wyborów i jest w pełni świadom, że bez Polaków tych wyborów nie wygra. Musimy mieć świadomość, że mamy takie narzędzie, mamy taką możliwość oddziaływania i używajmy tego narzędzia, nie obawiajmy się, że tak powiem, polityka jest działaniem, w którym naród, jeżeli chce wygrać, musi wykorzystywać wszystkie narzędzia, jakie posiada. Zresztą nie zrywając przecież z Unią Europejską, tutaj widzimy, że pewne porozumienia się realizują, liczymy przecież bardzo na to, że przedstawiciel Polski zostanie szefem całej, tak powiem, polityki rolnej, tak, czyli najważniejszej polityki w istocie w Unii Europejskiej, że to da nam właśnie możliwość przeprowadzenia planu zrównania dopłat do hektara dla Polaków. I to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Zresztą także w innych dziedzinach różne rozmowy się toczą. Więc to nie znaczy, że my zrywamy tutaj z Europą, tylko znaczy, że partnerem strategicznym są Amerykanie, także w dziedzinie energetycznej, bo trzeba pamiętać, że równocześnie realizowany jest najważniejszy chyba plan, jeszcze sformułowany w latach 30. XX wieku przez środowiska przychylne panu marszałkowi Piłsudskiemu, chociaż także i zwolennicy narodowej demokracji się do tego przychylali, mianowicie budowa Europy Środkowej, czyli porozumienia państw między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatykiem, które łączy bardzo wiele historycznie, ideowo poprzez chrześcijaństwo, ale także łączy politycznie, bo to są narody i państwa, które były przez cały czas swojego istnienia narażone albo na presję rosyjską, czy dominację rosyjską, albo na presję niemiecką. Dzisiaj wszystkie te państwa są uzależnione energetycznie od Rosji i chcą się z tego uzależnienia wyrwać. Polska poprzez budowę gazoportu i sprowadzania między innymi ze Stanów Zjednoczonych, które mają nadwyżki gazu łupkowego, sprowadzanie tego może, tak powiem, współpracować z tymi państwami i tworzyć bardzo istotną wspólnotę, która oddziaływuje w Unii Europejskiej i daje nam poczucie i bezpieczeństwa, i samodzielności.
Czyli mamy przedziwne takie zebranie takich faktów pozytywnych, prawda? A więc nasza sytuacja wewnętrzna, międzynarodowa i tak dalej. Tu powiem na marginesie.
Jest wyjątkowa naprawdę w polskiej historii.
Panie ministrze, I kiedyś czytałem, to nie jest tajemnica, przecież ksiądz taki był wizjoner, Klimuszko, ojciec Klimuszko powiedział pod koniec swojego życia w pamiętnikach, że do 50 lat, opisał to w roku 80, Polska będzie wielkim, mocnym krajem, do którego będą wracać Polacy, mało tego, będzie bezpiecznym krajem na tle Europy. Do 50 lat. Mamy już 40, prawda, teraz?
Wiele wskazuje, jeszcze że ten lat. Plan właśnie realizujemy, ale to trzeba sobie też otwarcie takie... powiedzieć. My chcemy taki plan właśnie realizować. My chcemy, żeby
dobry, bezpieczny kraj dla mieszkańców, dla rodziny, żeby były dzieci. Wreszcie możemy powiedzieć, że dziecko nie jest czymś, co spowalnia gospodarkę. Pamiętam kiedyś tam Donald Tusk powiedział, że tak naprawdę dla ekonomii, dla gospodarki to dzieci są obciążeniem, prawda? A mamy teraz odwrotną sytuację.
On miał kilka powiedzeń to nienormalność, prawda? I to bardzo głęboko, zakorzeniło się wśród zwolenników tego polityka. To jest rzecz, która nie powinna nigdy mieć miejsca.
A chciałby się pan teraz coś odnieść do opozycji troszeczkę powiedzieć, bo tu mamy tak, z jednej strony mamy hat-trick Kaczyńskiego, to mamy, ktoś tam się śmiał, hat-trick Setyny, czyli Czajka, prawda? Ścieki idą do Wisły.
No, ścieki idą do Wisły, a reszta idzie, prawda, w Rembertowie i tam gdzieś wokół Wołomina wsiąka, jest wyrzucana i wsiąka w ziemię. Nie, to jest to po prostu coś okropne. To jest straszne, nie tylko dlatego, że się zdarzyła katastrofa, bo można powiedzieć, katastrofa się zawsze może
zdarzyć każdemu rządowi, ale
ukrywana katastrofa. No i przez lata właśnie, przez dłuższy okres tak realizowana, żeby Polska, żeby Warszawa, no, największe miasto, przecież stolica Polski była zagrożona takim straszliwym doświadczeniem.
Ale pan wyczuwa jakiś program na przykład opozycji, żeby tak nie mówić, że na pochyłe drzewo kozy skaczą, no, ale za bardzo tego nie widzimy, prawda? Jest tylko
proszę ojca,
krytyka tego, co już jest.
Ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy w związku z tym, co ojciec powiedział o opozycji. Można by powiedzieć, że Platforma Obywatelska i całe to środowisko opozycyjne mają takie dwie twarze dzisiaj. A twarz miłą, spokojną, sympatyczną,
miękka, soft,
dojrzałą, prawda, ale równocześnie negocjacyjną, otwartą na rozmowy, tak dalej, pani przewodniczącej Kidawy Błońskiej.
Kochajmy się, nie kłóćmy się.
Tak. Ale jest też i druga twarz, jest też i druga, innej pani twarz, innej kobiety. Ona się nazywa Yahira, zdaje się jakoś tak, prawda? Brutalna,
nie reklamuję.
Cyniczna, bezwzględna.
Obrazoburcza w ogóle.
Obrazoburcza, atakująca wszystko, co najświętsze i najwspanialsze w Polsce.
Brunatna góra.
I działająca według pewnego schematu. Ja nie chcę jej nic sugerować i tak dalej, ale wie ojciec, zajmowałem się i zajmuję się nadal problematyką bezpieczeństwa państwa i pamiętam o tym, że w roku 2017 pan Władimir Władimirowicz Putin stworzył wojska informacyjne, nowy rodzaj wojsk. I celem wojsk informacyjnych było właśnie przygotowywanie pewnych ataków na kraje, które Rosja chce sobie podporządkować. I między innymi właśnie tego typu brutalne sformułowanie, jak najbrutalniejsze, jak najbardziej cyniczne, to przez cały czas dramatu smoleńskiego i badania dramatu smoleńskiego miało miejsce. Nie wiem, czy ojciec, państwo pamiętacie to, co zrobiła pani Anodina, która powiedziała: pijany polski generał doprowadził do tej katastrofy. To on jest temu winny. To przejęli natychmiast ludzie z SLD. Pan Leszek Miller, który powiedział, że generał Błasik w ostatnim momencie odsunął i to on sterował. On kierował.
Usiadł za sterami.
No to przecież jest absolutne kłamstwo. My to wiemy dzisiaj w sposób bezsporny. Mamy dokładną analizę, kto gdzie leży, gdzie się znajdują zwłoki poszczególnych ciała, poszczególnych osób. W związku z tym jest to absolutnym kłamstwem. Wiemy, że nikt nigdy nie zidentyfikował głosu generała Błasika w kokpicie, więc to są wszystko fałsze zarówno raportu Millera, jak i raportu pani Anodiny, ale ta nienawiść, to co teraz się chętnie używa angielskiego słowa, ten hate, tak. Prawda, to jest metodologia zwalczania przeciwników przez Rosjan. Jak najbrutalniej, jak najcyniczniej, jak najmocniej uderzyć przeciwnika. I to są te dwie twarze Platformy. Ja myślę, że niestety przy różnicy twarzy cel jest ten sam. Cel jest ten sam.
Czy pan sugeruje, że to jest świadome?
Tak, uważam, że to jest świadoma gra pana Schetyny, tak. który, że tak powiem, w ten sposób chce prowadzić swoją politykę. Nie wiem, czy ojciec pamięta sformułowanie jednego z najwyższych dostojników Platformy Obywatelskiej, gdy go spytano o ideologię LGTB. On powiedział, nie, teraz jesteśmy tutaj na wsi, w małych miasteczkach, to nie będziemy o tym mówili, no wrócimy do tego po wyborach.
Tematu, tak. Taki pan z brodą taką siłę.
Tak, zgadzam się.
Ale czyli, panie ministrze, to jest tak, no bo to jest naprawdę żenujące, jest spotkanie przedwyborcze, powiedzmy, tej pani, no i takie mówienie, prawda, gdzieś tam, już nie chcę powtarzać dokładnie, ale gdzieś tam, tu jest noga, tu jest ręka, nawiązanie do
tak.
tragedii, prawda?
Tak,
mówienie ojca i syna i brata i tak dalej.
Pan nie wprost atakujący personalnie pana prezydenta Kaczyńskiego i pana Jarosława
to nawet przy jakiejś największej niechęci w naszej kulturze takiej europejskiej, nie tej... Prawda, azjatyckiej.
Tak. A już zwłaszcza w Polsce.
Szanujemy, mówimy o zmarłych.
Polska cywilizacja z olbrzymim szacunkiem podchodzi. Słusznie tak powinno być do zmarłych, bez względu na to, co o nich myślimy, jakie mamy wzajemne relacje. Ale potem to jest robione z pełną świadomością i to jest spadek sowiecki, to jest spadek rosyjski. To jest właśnie cywilizacja rosyjska, która tutaj penetruje, że tak powiem, i drąży nasze. No i wreszcie z kolei, tak powiem, zachodni taki wkład negatywny, no to jest oczywiście ideologia LGTB, chociaż ona jest rozpowszechniona, gender rozpowszechniona, też wspierana u nas, nie u siebie, przez tych samych ludzi ze wschodu, ludzi, którzy byli przecież w PZPR-ze, którzy byli zatruci tą cywilizacją sowiecką, bo to jest postmarksistowskie, bo naprawdę to wyrosło z manifestu komunistycznego i z tego samego źródła, które Gramsci ciągle i tak dalej, jest i tak dalej. Żywe, tak, Gramsci, które ciągle jest żywe w Sowietach, ale także upowszechnione na Zachodzie. No i trzeba sobie tu jasno powiedzieć, że sprawy życia intymnego są prywatnymi sprawami każdego człowieka, w to nie wchodzimy. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, zawsze od państwa polskiego otrzyma pomoc, ale zgoda na upowszechnianie, ba wręcz na agresję, na próbę zdominowania naszego życia społecznego przez ideologię LGTB w żadnym wypadku nie będzie miał miejsca. Obrona rodziny jest jednym z fundamentów całego planu społeczno-polityczno-gospodarczo-cywilizacyjnego, jaki Prawo i Sprawiedliwość realizowało i jaki chce nadal realizować, bo odrodzenie Polski może się dokonać także gospodarcze, także militarne, oczywiście. Także polityczne. Tylko wtedy będzie silna rodzina, zgodnie z tym, co mówił ksiądz kardynał Tysiąclecia Wyszyński, że ojczyzna, naród to jest rodzina rodzin.
No i mamy takie wykwity teraz, jak chociażby atak na profesora Nalaskowskiego za wolność słowa, czy arcybiskup Marek Jędraszewski też jest tutaj
zupełnie niezwykły, że tak powiem, nienawiść do księdza arcybiskupa nie ma sobie.
A dlaczego? Bo mówi otwartym tekstem, prawda?
Bo mówi prawdę i broni rodziny, broni narodu. Robi to, co właśnie kapłan, hierarcha powinien robić. Naprawdę wielka wdzięczność.
Czyli tu mamy prawdę, troska wielka naród, tak, a tu mamy sok z buraka, prawda? Ale mało tego, są to te strony, które się mnożą. Są ludzie zaangażowani, to są dziesiątki, bym powiedział, no setki ludzi, którzy mają konkretne zadanie. Pisać kłamstwa, żeby się one rozszerzały i zalewały.
No, proszę ojca, medialną. Ja to dobrze wiem, bo tak powiem, doświadczam tego od wielu, wielu lat, tak, a w ciągu ostatnich lat szczególnie.
Jest pan tu wyćwiczony w tym temacie.
I tak, znaczy doświadczony raczej.
Doświadczony.
I istotą, bo to widać na tej pani bardzo, istotą jest, kłamstwo ma być jak najbardziej brutalne, jak najbardziej absurdalne.
Porażające. Takie, że...
Jak ma bardziej poniżać i uderzać jak najmocniej. W związku z tym trzeba znajdować w człowieku, w narodzie, w danej rodzinie, w danym środowisku coś, co może najmocniej tych ludzi dotknąć.
To miękkie podbrzusze, prawda? Żeby
dokładnie. To jest właśnie rosyjska metoda walki. I dlatego też zwracam na to uwagę. To jest pierwsze państwo, które formalnie powołało wojska informacyjne, de facto dezinformacyjne i używa tych wojsk
przeciwko nam. Czyli ta wojna hybrydowa.
Świadomie, tak, to jest wojna hybrydowa. Najpierw trzeba zniszczyć stabilność psychologiczno-emocjonalno-ideową danej społeczności, a dopiero później narzucić im przemoc gospodarczo, no polityczną, militarną.
Tą parę przecież, która się kręciła na Ukrainie, jak były te przełomowe dni. I ten w internecie był ten przepis, co robić, prawda? Żeby, no, to już,
no ale... i zresztą mieliśmy też taką fundację, która wspierała i organizowała różne protesty. A nawiązując do problemu, od którego zacząłem, czyli demokracji, to tutaj jest nieprawdopodobna różnica, którą widzimy po dzień dzisiejszy. Z jednej strony jest Prawo i Sprawiedliwość, która mówi, fundamentem decyzji polityczno-gospodarczo-społecznych jest wola narodu, wyrażona w wyborach, w Polsce, bazująca oczywiście na wartościach chrześcijańskich i tradycji narodowej. Ale to jest fundament. To jest fundament. Nie elity, nie jakieś grupy, nie jakieś zawody, jak na przykład sędziowie, czy ktokolwiek inny, nie ludzie, którzy jak artyści, prawda, czy celebryci, którzy są uważani za najważniejszych, bo codziennie ich widzimy w telewizji, często się identyfikujemy nawet z rolami, jakie grają wtedy, to są role szlachetne, prawda, bądź znaczy zasługujące na naszą sympatię i współczucie, czy wsparcie. Nie te grupki, tylko wola narodu w wolnych wyborach wyrażona. Tymczasem tamta strona mówi nie, tutaj jest Unia Europejska, ona ma decydować, mają poszczególne grupy jak sędziowie decydować, oni mają być poza prawem, oni mają być poza decyzją narodu. No, to jest zaprzeczenie fundamentów w ogóle współczesnej cywilizacji. To jest zaprzeczenie fundamentów w ogóle współczesnej cywilizacji. To właśnie wybory decydują, bo w wyborach każdy obywatel bierze odpowiedzialność za państwo. Tak przecież się narodziła demokracja szlachecka, polska pod tym względem. I proszę zobaczyć, że Polska jest najbardziej trwałym obok Węgier narodem, który przeciwstawia się tej próbie zastąpienia woli narodu przez z jednej strony finanse, a z drugiej strony koterie, układy, pseudoelity.
Już Zygmunt August mówi, że nie jestem panem waszych sumień, prawda? Zgadza. Wy wybierajcie, decydujecie.
Bo bierzecie odpowiedzialność.
Bierzecie odpowiedzialność. Panie ministrze, jest pan też prezesem, jeden z prezesów partii, która teraz jest...
Wiceprezesem.
Wiceprezesem, tak. Która jest, no wiadomo kim jest, jest partią dominującą, wzięła stery w swoje ręce. Czyli zakładajmy pozytywnie dla Zjednoczonej Prawicy, że wybory są wygrane. I to tak wygrane...
Jest,
żeby nie popaść...
Być może jest taka możliwość.
Samo zakład.
Tak.
Jest taka możliwość,
że jest taka możliwość, jest taka szansa, ale jest jeden warunek, proszę ojca, i to trzeba też jasno powiedzieć.
Frekwencje.
My nie możemy, że tak powiem, się zadowolić tym, że o, proszę bardzo, tutaj są sondaże, tutaj jest poparcie, tutaj są miłe słowa i tak dalej. Tak, tak rzeczywiście jest.
To co mówi pan prezes, praca, przekonaj drugiego
decyzja
człowieka.
Decyzja będzie dopiero wtedy, jak się wrzuci kartkę do urny. Trzeba pójść na wybory. Naprawdę, w zestawieniu z dramatami, w zestawieniu z wysiłkiem, w zestawieniu z poświęceniami naszych przodków, którzy życie tracili, pracę tracili,
to nam się należy,
możliwość, może, to, żeby pójść ten, nie wiem, 100 metrów albo nawet 2 kilometry do urny wyborczej jest żadnym wysiłkiem. I ja rozumiem też, że czasami ludzie mają wątpliwości. Ten, a może ten, a tamten głośniej krzyczał, a ta jest ładniejsza. Ja to naprawdę, to jest pewien istotny wymóg, że tak powiem, podjęcia decyzji, wyboru, przyjrzenia się, rozstrzygnięcia i tak dalej. To jest duża praca, ale to jest mniejsza praca niż to, co niż spotkało naszych przodków. Naprawdę.
Ta praca...
A dzisiaj możemy przekroczyć próg cywilizacyjny rozwoju Polski. Dotychczas ten rozwój to był takim, że tak powiem, jakby my się rozwijaliśmy i owszem, przedtem nawet, zgadza się. Tylko, że to była pułapka tak zwanego średniego rozwoju. My, chociaż mieliśmy pewien postęp, to był zawsze mniejszy niż krajów najbardziej rozwiniętych. I zamiast się zmniejszać, to ten dystans się zwiększał. On zaczął się zmniejszać dopiero po 2015 roku. I o ostatniej rzeczy trzeba jasno powiedzieć, ale naprawdę bardzo zasadniczo. Otóż nie tylko grozi nam ta wojna cywilizacyjna, którą wydało przeciwko człowieczeństwu takie formacje jak LGTB, tak jak przedtem formacja komunistyczno-marksistowska, ale Polsce grozi zapaść demograficzna. I to jest naprawdę, ono może być niewidoczne na pierwszy rzut oka,
to jest
ale to jest olbrzymie niebezpieczeństwo. I jeżeli by w tym momencie upowszechniać ideologię, która uderza w rodzinę, która postponuje rodzinę, która w istocie blokuje, nie znosi rodziny i uniemożliwia rozwój ludnościowy, bo z całym szacunkiem dla tych wszystkich państwa, z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn nie będzie potomstwa, naprawdę. Więc to nie ma wątpliwości.
Rosyjscy pracują nad tym.
No i rosyjscy, i japońscy, i różni inni, to prawda, ale to nie zmienia, nie zmienia
natury tej prawdy. Nikt nie może poprawić.
Nikt nie przeskoczy. Otóż i wtedy możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że zrealizowane zostaną plany, o których wiemy od dawna i które były publikowane wielokrotnie, że za kilkadziesiąt lat Polski będzie, Polaków będzie 15, 10 milionów i w ten sposób sami zniszczymy naród polski.
To, co ono...
Z tego musimy sobie zdawać sprawę, tak jak z obowiązku mobilizacji
pamiętamy do naszych okupantów, Hitler mówił wyraźnie, prawda, pozwolić na aborcję, dawać alkohol, wszystko, żeby
tkanka
społeczna się rozpuściła. Natomiast Niemcy wtedy mocne, absolutnie mało tego. Dzieci się mają rodzić, jeszcze nawet robiono specjalne takie ośrodki, żeby były dzieci nawet bez rodziców, prawda, żeby tworzyć trzon narodno. Trudno mówić, że to jest jakiś, to nie jest wzór, ale mówię, to podejście okupanta strasznego, który przecież mamy okrągłą rocznicę wojny.
No, bo celem Niemców było przecież nie tylko zniszczenie narodu żydowskiego, ale także zniszczenie polskiego, narodu polskiego. To było jasno mówione.
Polacy byli w drugiej kolejności po prostu.
Tak, dokładnie tak.
I wyrywać do korzeni i pozbawić w ogóle...
Choć w Oświęcimiu, jak wiadomo, właśnie w pierwszej kolejności to był obóz najpierw przeznaczony dla Polaków. Tak, powstawał jako obóz przeznaczony.
Ale żeby nie kończyć tej części, za chwilę telefony, drodzy Państwo, oczywiście będzie możliwość rozmowy z panem ministrem. Czyli jeżeli można, bo to jest tak, człowiek chory mówi tak po wyborach, niech dadzą cały akcent na służbę zdrowia, wszystkie środki. Człowiek młody
mówi wychowanie.
Służbę
zdrowia uważamy absolutnie za centrum naszych zobowiązań.
Tak, no bo bezpieczeństwo to militarne, ale to też bezpieczeństwo...
Ono jest warunkiem, żeby w ogóle reszta mogła się rozwijać, ale później służba zdrowia, ale później wyższe płace, tak żeby Polacy mieli poczucie, że rzeczywiście nie są ubogim krewnym.
Czyli te akcenty są konkretne.
Muszą uciekać z własnego kraju. Przecież jeżeli tego nie zrobimy, to najlepsze kadry wyjadą po prostu, tak jak się działo to bardzo ostatnio z lekarzami. Po prostu wyjeżdżali i my tych ludzi wykształciliśmy, płaciliśmy, prawda? A następnie pozostawialiśmy bez lekarzy. Więc tego nie możemy do tego dopuścić. Zresztą sprawa 500+ pokazała, że więcej pieniędzy w rękach Polaków daje wzrost gospodarczy, a nie marnotrawstwo.
Ten rynek wewnętrzny, że ekonomiści to mówią, że to polega, że Polacy to mądrzy wydają. A jaka była krytyka, pamiętamy, nie?
Krytyka, że przepiją, to jest mało powiedziane.
Że będzie margines społeczny się rozszerzał.
Znaczy, ile kłamstw sformułowano. Ja nawet wczoraj jednego z tych ludzi spytałem, jak mogliście tak okłamywać naród polski, że nie ma pieniędzy. Oni mówili na pieniędzy, prawda?
A to Bydgoszczu, tak.
Tak, Bydgoszczu. Że nie ma na 500+, a równocześnie patrzyliście przez palce, jak 400 miliardów złotych zostało wyciągniętych ze skarbu państwa przez mafię paliwową, mafię VAT-owską, prawda? Jak to jest? Gdzie są te pieniądze? Jak mogliście tak robić? To na 500+ dla ludzi, dla rodzin nie było pieniędzy, ale dla mafii pieniądze.
I mało tego, oni się nie głowili, jak tu robić, jak zdradzić. Pamiętamy te nagrania świetne, tak, przecież Sowa i Przyjaciele. Byli świadomości, że państwo się rozwala, że państwa nie ma. Że to wszystko jest... Ale nic. Zabawa trwa, Titanic tonie.
Znaczy, nie ich Titanic, to my tonęliśmy, ale, prawda? Oni zawsze gdzieś się tam znajdowali.
Szalupy mieli
gotowe, przygotowaną. Tak, mieli przygotowaną.
Czyli jest...
No pan Miller teraz i jego najbliżsi współpracownicy z SLD.
To można doktoraty pisać, to jest fenomen. Jak ci ludzie powrócili na nowo, prawda?
No dzięki Platformie Obywatelskiej. To wiadomo, to Platforma Obywatelska ich tam wysłała. Przecież jakby odpłaciła się za co, to nie wiem, ale w sposób oczywisty to był przecież jakieś porozumienie.
Cich od historii zakręt, bo okrągły stół pan minister pamięta, było tak mniej więcej.
Niestety pamiętam.
My wam oddamy władzę, wy nam dacie pieniądze, przedsiębiorstwa, a my za te pieniądze odkupimy władzę z powrotem. No, w połowie się udało.
No, powiedziałbym, że niestety oddaliśmy, znaczy oni nie tylko wzięli pieniądze, ale wzięli też, wszystko, ale tak. wzięli też władzę, a ciągle wpływy medialne, ale nie tylko, także organizacyjne, także personalne, no i to, w bardzo wielu środowiskach są tak duże, że jeżeli nie dokończymy tej zmiany, tej reformy, to się może wrócić. Przecież oni teraz mówią jasno. Macie zlikwidować CBA, macie zlikwidować Instytut Pamięci Narodowej, macie zrezygnować z płacy minimalnej, to jest jasno powiedziane. Macie rozwiązać Wojska Obrony Terytorialnej, czyli wszystkie te reformy najważniejsze, od obronnych po bytowe, życiowe, no przecież 500+ też będą chcieli zlikwidować. Wszystkie są negowane. One mają być po prostu zlikwidowane. I każdy z nas powinien pamiętać, że jeżeli nie będzie kontynuacji, nie będzie Prawa i Sprawiedliwości, która wprowadzi nowy etap cywilizacyjnego rozwoju Polski, to wtedy będzie tak, jak mówiła ta pani, już nie wiem, ale zdaje się, że reżyserka filmowa, coś takiego, prawda? Chodzi o to, żeby było tak, jak było.
Jak było. No i to, co pan minister walczył z tym bardzo też mocno, jeśli chodzi o służby specjalne i tak dalej, wywiad, doubeigizacja, prawda? Więc bardzo wiele ludzi jest jeszcze włożonych tam, siedzących, którzy jeszcze trzymają za sznurki, mają papiery, nie wiem, co jeszcze.
No oczywiście materiały szantażowe. To jest jasne, znaczy my się dziwimy czasami, dlaczego niektóre działania nasze są nieskuteczne. One są między innymi często nieskuteczne, dlatego, bo ciągle jeszcze bardzo dużo ludzi ze starego systemu funkcjonuje i to jest wielka praca, która jest przed nami. My przede wszystkim musimy na wyższy poziom wydźwignąć polską gospodarkę i polski dobrobyt. Poczucie dobrobytu, poczucie pewności siebie, poczucie możliwości rozwoju, zwłaszcza dla ludzi młodych. Nie przypadkiem przecież zdjęliśmy PIT dla ludzi do 25 roku życia. Rozwój infrastruktury, drogi lokalne, prawda? To, co się teraz dzieje, ale także rozwój energetyki. No, w wypadku...
Ucieczka od tego, co w Afryce mamy, prawda? No, tylko centra, wielkie miasta, a reszta...
No to jest tak zwany właśnie rozwój dyfuzyjny.
Dyfuzyjny. Tak, a potem się śmiejemy, że słoiki, że tacy, że napływowi, no ale jeżeli się nie stwarza warunków na godne życie i mieszkanie, no tak to jest, nie? Dokładnie, to jest takie stworzenie sytuacji, a potem śmiech z tych osób, które są ofiarami tej sytuacji zaistniałej przez takie rządy.
Tylko na koniec chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz.
Tylko
rozwój ekonomiczny, gospodarczy państw zachodnich był rozwojem, w którym poświęcono tradycję, poświęcono rodzinę i poświęcono wiarę w zamian za dobrobyt. Istota tego, co my teraz robimy, jest, żeby dobrobyt budować na wartościach chrześcijańskich i narodowych. I przecież widać właśnie, że to jest możliwe, bo ten skok, jaki został dokonany w ciągu tych 4 lat, bazował właśnie na tych wartościach. One dają siłę młodym ludziom, one dają siłę rodzinom, one dają siłę Polakom do rozwoju gospodarczego i także takiej pewności siebie politycznej i cywilizacyjnej.
I tu mamy drugą stronę. Jest zrobione spotkanie właśnie tej kandydatki, to jest kandydatka do Sejmu, spoko, i na tle pomnika powstania warszawskiego bodajże, czy w ogóle Armii Krajowej, tak? I śmiech z hasła Bóg, honor, ojczyzna. To po prostu...
Bo to jest zakwestionowanie wszystkiego, co stanowi polskość. Wszystkiego. Polskość to nienormalność, proszę ojca. To, co ona robi, jest po prostu realizacją dokładnie tych słów, które patron Platformy Obywatelskiej wypowiedział i nigdy się od nich nie odciął.
Przepraszam,
nie
tak porównam, gdyby pan był panem Setyną, no to by pan wziął
nie,
taką...
Nie, nie, przepraszam, nie, przepraszam. To nie jest możliwe. Naprawdę, różne rzeczy złe mi się w życiu zdarzały. Czasem też błądziłem, ale nigdy to... nie aż tak, żeby być panem Tuskiem, to nie jest możliwe.
To by pan zaprosił taką osobę i mówi, słuchaj, zejdź mi z tej listy, bo naprawdę mi szkodzisz. Znaczy, nam szkodzisz, prawda?
Ja bym powiedział głębiej. No, ja powiedziałem dzisiaj, sformułowałem tę tezę, że to są dwie twarze, ale tego samego celu, zmierzające do tego samego celu. Jeżeli jest inaczej, no to proszę to udowodnić. To proszę się tej pani pozbyć. Jeżeli się państwo, Platforma tej pani nie pozbędzie, że ona nie zejdzie z listy, nie zostanie odsunięta, no to znaczy,
bo to jest takie, że to my się odżegnujemy, pełni dalej jest na
akceptowane. Liście, tak, tak, pan Schetyna zresztą mówił zeszłym razem, że ona już przeprosiła, że to się już nigdy więcej nie powtórzy i natychmiast
jeszcze mocniejsze
mocniej, tak? Jeszcze bardziej agresywnie, jeszcze bardziej brutalnie, jeszcze bardziej cynicznie.
Drodzy państwo, pan poseł Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej w latach 2015-2018, ale jeszcze wcześniej też możemy się cofnąć. Wspaniały rząd, ale krótki. Pan świętej pamięci Jana Olszewskiego, też wtedy minister
spraw wewnętrznych
tak. Właśnie. I w ogóle no i działacz opozycyjny. Lata dla Polski.
Proszę mnie tak strasznie nie postarzać.
Tak, no tak. No ale no, już ten
jakiś
dorobek jest.
Dorobek jest
i okazja rozmowy z panem ministrem teraz na naszej antenie. Zapraszamy. Mamy numery telefonów. Uwaga, dla Polski Północnej. 56 657 0011. 56 657 0012. Potem zagranica 0048 56 657 0013. 48 56 657 0014. Ja przypomnę, że pan minister też będzie gościł dzisiaj w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja o 21.30. Będzie też okazja, ale teraz zapraszam. Nie wiem, czy jest przewidziany przerywnik muzyczny. Jeżeli tak, to prosimy. Jeżeli nie, to telefony pewnie już na pewno są, więc decyzja należy do naszych tutaj operatorów. Jest telefon. A więc zaczynamy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja, Telewizja Trwam. Kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Warszawy. Chciałam serdecznie pozdrowić pana ministra i ojca prowadzącego. Panie ministrze, oczywiście wszystkie te spostrzeżenia są bardzo trafne, które pan tutaj powiedział. Natomiast wielu ludzi, których ja znam, którzy są wyborcami Platformy, nie zna wielu faktów takich negatywnych właśnie z wypowiedzi ludzi związanych z Platformą. Na przykład moi znajomi, którzy są wyborcami Platformy, nie znają wypowiedzi pana Tuska właśnie o tym, że polskość to nienormalność i wielu, wielu takich negatywnych faktów. A jest to spowodowane tym, że w pewnym momencie przez tyle lat tej takiej propagandy, tego prania mózgów, po prostu ci ludzie zostali tak ukształtowani, że oni oglądają tylko i słuchają jednego rodzaju mediów. I oni nie znają po prostu faktów. Nie są w stanie do nich dotrzeć, bo oni tylko w jednym jak gdyby kierunku się poruszają. A jeżeli chodzi jeszcze o tę panią, która tak straszne rzeczy opowiada, która jest kandydatką Platformy Obywatelskiej, w tej chwili nie potrafię powtórzyć jej nazwiska,
może lepiej.
Po prostu ja uważam, że jest to agentka rosyjska po prostu. I tyle. Serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Dziękujemy pani Ewo, pozdrawiamy gorąco i serdecznie Warszawę. No, to jest właśnie też trochę problem dużych miast od dawna.
Znaczy to dużych miast, ale nie tylko dużych miast. To jest problem kilkudziesięcioletniej dominacji medialno-prestiżowo-społecznej właśnie tych pseudoelit, które przy okrągłym stole zostały ukształtowane z połączenia dawnej służby bezpieczeństwa, aparatu komunistycznego i części niestety o słabszej woli i słabszym charakterze działaczy dawnej Solidarności czy opozycji, którzy, tak powiem, no, za możliwość funkcjonowania politycznie ten dorobek Solidarności chcieli sprzedać. Rząd Olszewskiego trochę to zablokował, no ale to się za nami ciągnie. Pani ma rację, ja mam pełną świadomość tego i dlatego też zawsze protestuję, gdy się mówi, że Polacy są podzieleni na dwa plemiona, dwa narody i tak dalej. Uważam, że to jest nieprawda. Większość ludzi głosujących na Platformę nie zdaje sobie sprawy z tych zagrożeń i nie zna tych faktów. Ja podam jeden przykład z takiej dziedziny, którą się zajmuję od dłuższego czasu, a która jest dla Polski, uważam, niesłychanie ważna, związana z tragedią smoleńską. olbrzymia, 99% ludzi, myślę, w Polsce nie wie o tym, że w maju 2010 roku Sejm głosami Platformy Obywatelskiej, SLD i PSL odrzucił możliwość sprowadzenia wraku do Polski i badania przez Polskę tej katastrofy. Taka możliwość była jest zawarta w przepisach, które tam zostały przyjęte, czyli konwencji chicagowskiej. I gdyby rząd polski tego zażądał, Rosjanie nie mieliby wyjścia, musieliby to zrobić, bo wtedy byli jeszcze pod wielką presją i opinii świata, międzynarodowej, tak. Ale rząd Donalda Tuska, Donald Tusk, Platforma Obywatelska, wszyscy głosowali przeciwko temu. Znaczy, to aż trudno jest sobie wyobrazić, ale można zobaczyć w sejmowych głosowaniach. Oni wszyscy głosowali przeciwko temu, że Polska przejęła śledztwo w sprawie Smoleńska. Zostawmy to Rosjanom. Lepiej niech Rosjanie to robią.
Znaczy, mówię o śledztwie,
w sensie postępowania wyjaśniającego oczywiście przebieg i przyczyny katastrofy. Nie mówię o śledztwie prokuratorskim, bo to jest inna materia.
Tak,
zostawili to anonimnie.
Było wszystko przekopane, prawda?
No, o tak, też na metr głęboko. Tak jest, tak. I to się zapewne ludzie, gdyby to zrozumieli, gdyby to zobaczyli, gdyby sobie z tego zdali sprawę, to podeszliby do... Bo to jest tak potworne, tak niesamowite. Naprawdę jest mi to strasznie trudno zapomnieć.
Ale jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy właśnie słuchają tylko jednej stacji, czytają jedną gazetę i nie biorą żadnych argumentów pod uwagę? No bo tacy nieraz są. I to jest nieraz w rodzinach, prawda? No jak ten człowiek żyje jakby w jakimś takim tunelu, w jakimś takim już zamknięty w jakiejś przestrzeni.
No myślę, że rozmawiać, raz jeszcze rozmawiać, a przede wszystkim nie dać się zapędzić do sytuacji, w której się przekrzykuje, w której padają jakieś słowa bardzo ostre i wykluczające kogokolwiek, bo nieświadomość jest, tak powiem, no, ułomnością, nad którą trzeba naprawić, a nie którą należy potępiać i odrzucać.
Ja pamiętam jedną rzecz, jak profesor Kasnodębski taki napisał felieton, czy wywiad dał, artykuł, że na końcu powiedział gardzę wami. To taki był głos profesora, no, który się wreszcie przebił z odwagą i tą taką pseudoelitę po prostu nazwał po imieniu. Bo to był taki moment, że pamiętamy, że pisiory i tak dalej, zamknięci na świat, bojący się Europy, bojący... Tak jakby to... No nie wiadomo, kto to był, prawda? Z lasu wyszli, do lasu idą. I to przebicie, to była też taka bardzo, bardzo wtedy była sytuacja ciekawa. Tak, myślę, że tak, wtedy prawda. Wielu profesorów zaczęło się nie bać myśleć i mówić, co myślą.
No, to samo z wypowiedziami profesora Nalaskowskiego. Tak, zgadza się. Nie, w ogóle tutaj trochę odchodzimy od tego problemu, ale chcę to jasno powiedzieć i podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali, którzy nadal są zaangażowani, nie muszą tego robić publicznie i czynnie, ale którzy czekają na wyniki prac Komisji Smoleńskiej. Nie ma wątpliwości, że dramat smoleński, straszliwy, a równocześnie był impulsem odrodzenia Polaków. To widać wśród młodzieży bardzo wyraźnie, ale wśród nas wszystkich był pewnego rodzaju szokiem i przełomem.
Wtedy chyba większość pomyślała, co żeśmy stracili.
Tak.
A przez to
dokładnie tak. I jakie są zagrożenia?
Tak. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest z nami.
Odpalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pan Paweł, tak? Poznajemy.
Tak, mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Panu ministrowi, szczęść Boże Ojcu.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, nie będę ukrywał, że jestem pańskim sympatykiem. I to nie jest kadzidełko. Autentycznie, proszę pana, jest bardzo przemawiająca pańska uczciwość. Ja wielu osobom na to wskazuję uwagę. Przekazuje nam pan słowa nadziei, a to oznacza, że pan sam też jest człowiekiem nadziei. I ja też nim jestem, ale uważam, że nadziei nie wolno zakłócać pewnymi sprawami, które panu Bogu się nie podobają. I tak, pierwsza sprawa. Wymiar sprawiedliwości zajął się sprawą handlu dziećmi. I bardzo dobrze. Nie wolno handlować dziećmi, a z drugiej strony wolno zabijać dzieci w łonie matki. Jest to głęboka niekonsekwencja, ale przede wszystkim jest to zbrodnia. I w tym samym kontekście coraz większe pieniądze, nakłady na służbę zdrowia, ratowanie życia, a z drugiej strony zabijanie życia. Ja w tym momencie nikogo nie oskarżam, ale mówię to w trosce o naszą ojczyznę, bo uważam, że dawca życia nie jest niemym świadkiem historii i może w pewnym momencie upomnieć się o respektowanie swojego nakazu. Chodzi o to, żeby ktoś z szczebla rządowego zajął w tej sprawie stanowisko, ponieważ kompletne milczenie w tej sprawie stwarza obszar niepotrzebnych domysłów i sprawia wrażenie, że jest przyzwolenie na zło. A w tej atmosferze zło się namnaża. Chcielibyśmy dostrzec ten mechanizm. Niedawno była pani wojewoda z Katowic i na mój zarzut powiedziała, ale my o tym mówimy. Tak, ale to nie jest ten szczebel decyzyjny. Pani wojewodzina mówiła rzeczywiście i wiele innych jest słów na ten temat. Chodzi o to, żeby ktoś ze szczebla rządowego rok przed wyborami na ten temat wypowiedział się pan wicepremier Gowin i powiedział coś, co po prostu zabrzmiało niesmacznie, że czas przed wyborami to nie jest dobra atmosfera, to nie jest dobry klimat. No ale przecież sprawa nie była znana rok przed wyborami. Przecież o wiele wcześniej te podpisy zbierano. I lubimy cytować słowa świętego Jana Pawła II. I dobrze, że one się odciskają w naszej świadomości, ale wśród tych cytatów jest również słowo troski o życie dzieci nienarodzonych. I żeby równowaga nie była zwichnięta, cytując wiele, o tym również chcielibyśmy pamiętać. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Ma pan rację i raz jeszcze rację. To nie ulega wątpliwości. Bardzo panu polecam wypowiedź końcową, kończącą przemówienie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Lublinie. Nie ostatnią sobotę, tylko jeszcze poprzednią sobotę, bo ona dotyczyła właśnie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale trzeba mieć też świadomość, że ta sprawa ze względu na jej wagę, ze względu na jej powagę, ze względu na wszystko to, o czym pan mówił, ze względu także w ogóle na przyszłość narodu, mówiliśmy o problemach demograficznych, jakie stoją przed Polską, a to przecież jest jeden ze współczynników tych problemów demograficznych, nie może tylko poprzestawać na słowach, ale musi być zrealizowana w sposób skuteczny. Skuteczny. A otóż, żeby została zrealizowana w sposób skuteczny, muszą zaistnieć pewne warunki i właśnie do zrealizowania tych warunków teraz zmierzamy. A myślę, że możemy liczyć na pana kartkę wyborczą i wszystkich, którzy troszczą się właśnie o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. A my swoje zobowiązania na pewno wypełnimy.
A ja tylko sprostuję, to była pani wojewodzina czy wojewoda z Świętokrzyska, nie katowicka.
Tak, ale słuchałem, bo może i w Katowicach jest wicewojewodzina, która ma takie poglądy, bo pani ze Świętokrzyskiego...
I ma jasne poglądy i też kandyduje.
Wielokrotnie je jasno formułowała publicznie i to dobrze, znaczy to daje nam siłę wszystkim.
Tak jest. Mamy telefon kolejny, prosimy bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dla ojca i dla pana ministra. Otóż, panie ministrze, ja słuchając
To mówi jeszcze pana, pan Paweł ze Śląska.
Paweł ze Śląska, tak. Ja słuchając pana, wywnioskowałem, że ideologia gender to wyszła z Rosji. Otóż bardzo... Pan manipuluje teraz, bo nie. Ideologia...
Panie Pawle, pan się Rosji, przesłyszał. Mówiliśmy, że wyszło tutaj z zachodu Europy.
Ale dobrze.
Gramsci, komuniści.
Ale dobrze, Rosja właśnie walczy, ale pan tak to sugerował... Tak to zasugerował, tak zmanipulował, żeby Polacy zrozumieli, że ideologia to Rosjanie nam tu wepchali.
Nie, panie Pawle, ja byłem tutaj świadkiem, przecież tu nie spałem w tym czasie. Pan mówił, że zachód Europy, komunizm...
Oczywiście, powiedziałem bardzo jasno, że ona jest genetycznie zakorzeniona w marksizmie. To niewątpliwie Karol Marx nie był Rosjaninem, nie w Rosji się urodził i nie w Rosji rozwijał swoją ideologię i swoje koncepcję, choć oczywiście do Rosji ona została też przeniesiona.
Ale tu trzeba powiedzieć też, że rządy tutaj, jak co patrzeć, Putina, jednak wyrzuciły tą ideologię, zamroziły i tu z tym się rozprawił bardzo...
Czy się rozprawił, to zobaczymy. Ale niewątpliwie zewnętrznie tak. Takie deklaracje składa.
Tak. Są. Także panie Pawle, to nie było tak szkoda, że pan się przesłyszał, tu pan...
Nie, ale to jest zupełnie, zupełnie oczywiste, proszę pana, że nigdy tego nie sugerowałem, chociaż może warto, żeby pan cofnął się troszeczkę, przypomniał sobie, jak to po 1956 roku właśnie komuniści wprowadzili prawo aborcyjne w Polsce.
No tak.
To zrobili komuniści. Warto o tym pamiętać. I to się stało wtedy, kiedy Gomułka coraz bardziej odchodził od obietnic, nazwijmy to narodowych, które składał w 1956 roku. Warto o tym pamiętać.
Były to, tak, była taka data. Mamy telefon.
A pan jest pewno młodym człowiekiem, pan tego nie może, ale ja pamiętam wspaniałe kazanie mojego proboszcza w Warszawie na ulicy Chłodnej, który grzmiał wtedy, porównując tę nową decyzję i prawo, jakie wprowadzili komuniści do rządów niemiecko-hitlerowskich.
No mówiąc to też, powiedział jako kardynał Wojtyła, Jan Paweł II wcześniej, później, że jakoś jako naród musimy spłacić, jakaś kara nas czeka. To no, obliczając, tak trudno mówić, że milion w ton, ale ponad 20 kilka milionów Polaków, istnień, dzieci. Pomyślmy, jakim bylibyśmy dzisiaj narodem, prawda, gdyby tego nie, ten już mówiąc tak, kapitał, ale to życie ludzkie, ale to jest, tak też można nazwać.
Nie, to jest, no, bez odpowiedniego potencjału demograficznego rozwoju gospodarczego nie ma po prostu.
I tu demografowie na tym się dobrze znają. Oni wiedzą, na czym to polega, ta górka i ten wzwyż demograficzny. Mamy telefon, ktoś czeka na nas. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja witam bardzo serdecznie pana ministra i ojca prowadzącego. Pani
i Teresa.
Ja tak mam pytanie do pana ministra. Czy odnośnie tych wojsk amerykańskich, czy to rzeczywiście to jest taki naprawdę ten postrach, czy to tylko tak zwana antrapa, jeżeli tak można określenia użyć, bo ja mam na przykład, przed sobą mam taki felieton u nas w naszym takim lokalnym tym napisane jest, to jest katolickie wydawnictwo. I ja tak pozwolę sobie tak skrótowo, dobrze? Tak, nie doszło jeszcze do żadnych otwartych działań zbrojnych, a armia amerykańska już regularnie ponosi straty na terytorium Polski. Niedawno w miejscowości Gnojnik w województwie małopolskim doszło do kolizji 3 pojazdów wojsk USA. W pewnym momencie jeden z poruszających się w kolumnie wozów najechał na tył drugiego, a to nie jedno zmartwienie. Kilka dni wcześniej pociąg z wyposażeniem wojskowym zaczepiło wiadukt pod Oleckiem, województwo warmińsko-mazurskie. Potem jeszcze następne takie różne, kierowca samochodu prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków i wpadł w poślizg. Amerykanie zahaczyli też o Gorzów Wielkopolski. W dosłownym znaczeniu jedno z aut nie zmieściło się na zakręcie i rozpruło bak o barierkę mostu. Z baku wylało się paliwo, które musiała usuwać straż pożarna. I jako okazuje się, najpotężniejsza armia świata nie radzi sobie na polskich drogach w warunkach pokojowych. Nie najlepiej to świadczy o jej gotowości bojowej. W tym przypadku hasło, że amerykańskie bazy to gwarancja bezpieczeństwa, trochę zalatuje ironią. Strach pomyśleć, co by było, gdyby przyjaciele z oceanu musieli zacząć wywiązywać się z sojuszniczych umów w przypadku jakiegokolwiek konfliktu. Może nie będę dalej czytać, bo tak, ale po prostu, skoro takie są sytuacje...
Kto to napisał?
Chyba rzeczywiście, proszę pani, nie warto, bo poziom tej argumentacji jest wręcz humorystyczny. A gdyby w podobny sposób dokonać analizy wypadków w polskim wojsku, czy w ogóle wypadków, z jakimi mamy do czynienia na drogach. Ja już nawet nie chcę, pani sobie zdaje sprawę z tego, ile ludzi ginie corocznie na polskich drogach. Miasto, całkiem spore miasto ginie. Ja już nie mówię o ranach, nie mówię o urazach i tak dalej, mówię o śmierci. W związku z tym to jest zupełnie niepoważne. A akurat ta sprawa jest sprawą, którą się jako minister obrony narodowej musiałem zajmować. Codziennie przyjmowałem meldunki, jak wyglądają ewentualne zagrożenia i problemy związane ze stacjonującymi w Polsce żołnierzami, zresztą nie tylko amerykańskimi, ale przecież także brytyjskimi, rumuńskimi, chorwackimi, tymi, którzy tworzą batalionowe grupy, hiszpańskimi batalionowe grupy bojowe w Polsce i zapewniam panią, że jest tam mniej wypadków drogowych, ale także różnych innych związanych po prostu z życiem codziennym młodych mężczyzn i młodych kobiet, że jest tam mniej wypadków niż wśród polskiej ludności cywilnej i wśród polskiej armii. W związku z tym proponuję, tak powiem, więcej roztropności i rozsądku i nie dać się nabierać na tak powiem, słabe argumenty, jakie tutaj zostały w tym tekście zaprezentowane. Za to, jeżeli w ten sposób ktoś by chciał powiedzieć, że matki i ojcowie tych żołnierzy amerykańskich, którzy tu stacjonują, nie obawiają się o ich życie. Tak, obawiają się, zapewniam panią, dlatego że z punktu widzenia, nie wiem, Alabamy, Virginii, prawda, czy innych Stanów Zjednoczonych, flanka wschodnia NATO, Białystok, nie wiem, Zamość, Suwałki i tak dalej,
to jest
po prostu nieomal środek jakiejś Azji. To jest po prostu coś zupełnie i oni mają prawo do tego niepokoju i ponoszą wszystkie tego konsekwencje tego, że państwo amerykańskie jest gotowe powstrzymywać Rosjan przed napaścią na Polskę. O tym też warto pamiętać. Oni naprawdę ponoszą bardzo duże tego konsekwencje i są w stanie nas wspierać. Powinniśmy naprawdę być im za to po prostu wdzięczni.
Poza tym to jest żadne porównanie, ale na przykład co wyprawiała Armia Czerwona chociażby.
Nie, w ogóle o tym to nawet nie chcę mówić. Niech pani pojedzie kiedyś do pozostawionych
Legnicy, albo Bordę Sulimowo.
Przez Sowiety miejsc, to pani zobaczy, co
tam
jest,
się działo.
Co to jest naprawdę, co to jest, to są bolszewiści, co to jest Rosja. Tak.
Mamy telefon jeszcze, bardzo prosimy. To jest z nami.
Halo?
Tak, witamy, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja mam właśnie kilka słów do pana ministra.
Słucham.
Panie ministrze, jest pan uwielbianym człowiekiem przez ogromne rzesze Polaków.
Bardzo dziękuję.
Czy wobec tego jest pan po prostu na podstawie pana działalności, pana niezłomności, wiarygodności, ludzie pana kochają. W związku z tym jest takie pytanie, które wyrażam w imieniu wielu ludzi. Czy nie może być jakiejś ustawy, jakiegoś rozporządzenia rządowego, żeby ci chodzący po ulicach zboczeńcy, te niby aktorki jakieś albo aktorzy, ale nagle coś im spadło na głowę i udają ludzi chorych psychicznie. Czy nie może być jakiejś ustawy, czy jakiegoś rozporządzenia, że nie wolno, żeby takie w końcu margines społeczny, niewielka ilość ludzi, żeby tak postponowała naród polski.
No, pani Krystyno.
Tu mamy do czynienia, bo myślę, że nawiązuje pani do tych zachowań rzeczywiście wykraczających poza wszelkie normy i granice, gdy naigrywano się z ludzi chorych po prostu, z ludzi słabych, z ludzi nieszczęśliwych, a naśladując ich, czy próbując ich nawet nie naśladować, bo to było przecież jeszcze przerysowane, to było w sposób obrzydliwy pokazane, w sposób najbardziej możliwie skrajny. No to moim zdaniem jest na granicy przestępstwa. To było działanie, moim zdaniem, na granicy rzeczywiście przestępstwa. Nie jestem na tyle prawnie kompetentny, żeby się w tej sprawie móc wypowiadać, ale moralnego przestępstwa z całkowitą pewnością. Dla mnie najbardziej szokujące w tej całej sprawie było to, że nie przeproszono za to. Że uznano, że to było błędne w sensie skuteczności działania.
Forma zabawy, tak to się
nazywa. Tak, ale nie było świadomości w tych ludziach, jak wielką popełnili moralny błąd, że tak powiem, moralny występek. Tego oni do dnia dzisiejszego, zdaje się, nie są świadomi, co niestety świadczy o ich poziomie właśnie moralnym. Ale nie ma wątpliwości, że taki głos jak pani, ale nie tylko, myślę, że olbrzymiej części polskiego społeczeństwa potępiający ich działania powinien im uświadomić, że takich zachowań nie można realizować, nie można ich tego robić.
Ale też popatrz, panie ministrze, przepraszam, każdy człowiek jest ważny, ale to są osoby jednak z pierwszych stron, powiedzmy, niektórych gazet. Tak.
Oczywiście, to są wzorce moralne.
Występujący niektórzy każdego tygodnia, tam coś tam, jakieś tam śniadanie, nieśniadanie tego i ferujący wyroki, oceniający sytuację naprawdę. To nie są jacyś, z całym szacunkiem,
to jest prawda.
Człowiek po Popowczaku ma prawo, żeby go szanować, jak się naprawi, prawda? Ale to są osoby, no... Nietuzinkowe i proszę bardzo.
Nie tylko nietuzinkowe, ale też przypisujące sobie prawo do pouczania wszystkich innych i naprawdę żyjące w przekonaniu, że są elitą, która powinna być słuchana.
Tak, słuchana, oglądana. Jak teraz taki człowiek będzie zaproszony do jakiejś takiej kampanii, na przykład, nie wiem, chroń życie, pij mleko nawet, czy coś, prawda? Czy czytaj książki, no, są takie akcje, aktorzy biorą w tym udział. On już powinien do końca swojego życia nie być nigdzie zapraszany do żadnej promocji czegoś pozytywnego, no bo uczy się w przedszkolu dzieci, nie wyśmiewamy się z kogoś chorego, prawda, kto kuleje, kto i tak dalej. No.
Znaczy, zwłaszcza, że to są przecież ludzie, którzy równocześnie nas właśnie oskarżają o to, że jesteśmy nietolerancyjni, że jesteśmy agresywni.
Ciemnogród i tak dalej.
Tak, że prześladujemy mniejszości, etc., etc. To pokazało prawdę o tych elitach. Ta sprawa pokazała prawdę o tych elitach i pokazała prawdę o tym, jak rzeczywiście rozkładają się akcenty w narodzie polskim i wśród środowisk politycznych.
Tym akcentem kończymy. Niestety tak się złożyło, ale mówimy dalej.
Ale to dobry akcent, obiecano, odpowiada na jedno z ważniejszych pytań. Jak rozkłada się prawda i fałsz w Polsce?
A przed nami, panie ministrze, jeszcze 2 godziny rozmowy, spotkania. Oceniamy obecną sytuację w Polsce, oczywiście kontekst. Nie ukrywamy, przedwyborczy, pan minister, bo każdemu się to należy, także jest kandydatem dalej do parlamentu.
To prawda.
Ziemia Piotrkowska,
okręg numer 10, to jest wspaniała ziemia. Rzeczywiście wspaniała ziemia o wielkiej, wielkiej przeszłości historycznej i olbrzymim dorobku także.
Okręg 10, a numer? A numer?
Numer, no... Ja jestem liderem listy Prawa i Sprawiedliwości, więc numer jeden.
Potwierdził, numer jeden, który...
W tym akurat wypadku, ale
jest zachętą
wszyscy, którzy kandydują na tej liście, są naprawdę warci poparcia. Przede wszystkim lista jest warta poparcia. I żebyście państwo pamiętali, żebyście nie byli skrępowani takimi rzeczami. Bez względu na to, na kogo się głosuje na tej liście, to jest głos popierający Prawo i Sprawiedliwość.
A my państwu dziękujemy, drodzy, i zapraszamy o 21:30 już w Radiu Maryja na spotkanie z panem ministrem. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za uczestnictwo.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.